Chwała dobremu Bogu, niech będzie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa w naszym kolejnym nabożeństwie. Rozpocząłem fragmentem z Bożego Słowa, z listu apostoła Piotra i wierzę, że jesteśmy gotowi, aby okiełznać umysły nasze. Trzeźwi jesteśmy, jak to apostoł Piotr mówi, abyśmy całkowicie naszą nadzieję i naszą ufność położyli w łasce, która jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Bóg okazuje nam swoją łaskę. Bóg okazuje Tobie swoją łaskę. Jesteśmy adresatami i odbiorcami Jego łaski. I Słowo Boże nas do tego zachęca, abyśmy całkowicie naszą ufność i wiarę w tej łasce, która objawiona jest w Jezusie Chrystusie, abyśmy tą naszą ufność i wiarę całkowicie w tej łasce pokładali. I chciałbym, żeby dzisiejszy czas naszego wspólnego zgromadzenia w imieniu Pana Jezusa, przed Jego obliczem, był czasem właśnie, kiedy ta nasza ufność będzie całkowicie pokładana. Bo mam świadomość, że w naszym życiu ten wymiar całkowitego, absolutnego, niestety bywa dosyć mocno ograniczany różnymi przeciwnościami i problemami. I oby ten dzisiejszy czas był, wiecie, kolejnym krokiem, aby w całkowity, w absolutny sposób, pełny, pokładać naszą ufność, naszą nadzieję, naszą wiarę w łasce, która jest nam dana przez objawienie się Jezusa Chrystusa. Powstańmy, bardzo proszę, zaśpiewamy pieśń o cudownej Bożej łasce, potem pomodlimy się. Skierowałeś swoją życzliwość, swoją dobroć, swoje niepojęte miłosierdzie. Dziękujemy Ci, że będąc w Chrystusie Jezusie, jesteśmy tymi, którzy doświadczają Twojej łaski, bo łaska jest w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie, że i też z Twojej łaski po raz kolejny dałeś nam tą możliwość, aby zgromadzić się, aby zebrać się razem, aby słuchać Twojego głosu, aby Panie, dzisiaj koncentrować się na tym, żeby wielbić i wywyższać Twoje cudowne imię, żeby Tobie przynosić naszą wdzięczność za to, że doświadczamy Twojej łaski i Twojej dobroci. Ale też, Panie, chcę o się modlić, abyśmy dzisiaj, Pan, w pełniejszy, w tak prawdziwie, jak mówi Twoje słowo, w całkowity sposób, mogli naszą nadzieję pokładać w tej łasce, która jest nam dana w Chrystusie Jezusie. Daj nam dzisiaj, Panie, aby ta Twoja łaska, Panie, była obfitsza w naszym życiu, abyśmy dzisiaj, Panie, mogli być bliżej Ciebie i do Ciebie się, Panie, przybliżać, na Tobie się koncentrować, aby nasze życie było wypełniane Tobą i Twoim słowem. I daj, aby ten czas nabożeństwa mógł się do tego przyczynić, Panie, w życiu każdego z nas. O to Cię proszę, dziękując Tobie, że osobiście doświadczam Twojej łaski, Twojej dobroci każdego dnia. Oddaję Tobie chwałę, wywyższam Cię i wysławiam, nasz cudowny Zbawicielu, Panie Jezu Chryste. Amen. Bardzo proszę, usiądźmy. Cieszę się niezmiernie z tego, że dziś nasze nabożeństwo też będzie różnorodne pod względem usługiwania. Słowo Boże mówi o tym, że kiedy się zgromadzamy, to jeden ma służyć tym, jeden ma służyć tym, jeden jeszcze czymś innym i dobrze by było, żeby to nie był jeden ten sam, tylko żeby to byli różni członkowie ciała Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym teraz prosić Madzię, aby mogła podzielić się świadectwem ku Bożej chwale i ku budowaniu Kościoła.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Wybaczcie, bo będę się pewnie stresować. Ja właściwie właśnie mam takie świadectwo też o Bożej łasce i o Bożym błogosławieństwie i o tym, jak warto jest ufać Bogu całkowicie. Ponieważ to świadectwo w dużej mierze jest związane z moją pracą, więc wybaczcie, na początek muszę jakby tak obrazowo przybliżyć Wam, co robię i troszkę tego bardziej opisać, żebyście zrozumieli, dlaczego to było też dla mnie ważne i co tak naprawdę się wydarzyło. Ja pracuję w takiej firmie, która nazywa się Thomson Reuters. Część z Was może kojarzy drugi człon tej nazwy Reuters. Może słyszeliście, agencja Reuters podaje. Jest to firma informacyjna. Zajmujemy się między innymi właśnie takimi newsami w dziennikach, w jakichś stacjach wiadomości. Możecie często usłyszeć tą nazwę. Ale to jest jeden człon. Jeden dział, którym się zajmujemy. Zajmujemy się ogólnie informacjami. Są informacje dotyczące nauki, są informacje dotyczące księgowości, prawa. I tu w Gdyni jest oddział, który zajmuje się częścią ekonomiczną, czyli rynki finansowe, wszystko to związane z giełdą, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne. My tym się zajmujemy. Dostarczamy te informacje do naszych klientów, a są to wielkie banki, wielkie firmy inwestycyjne. Pobierają te dane od nas, płacą nam grube pieniądze za dostęp do naszej bazy danych poprzez różne aplikacje komputerowe, bądź po prostu generujemy różne pliki dla nich wedle ich uznania. Jest to praca w ogromnej firmie, która ma swoje biura w ponad 100 krajach. Zatrudnia około 60 tysięcy osób. Informacja musi być 24 godziny na dobę, więc praktycznie my pracujemy 24 godziny na dobę, w sensie takim, że na przykład jak Gdynia kończy swój 8-godzinny dzień pracy, to zaczyna się dzień w Azji. Nie pracujemy tylko w weekendy, ale wszystkie święta niestety musimy też pracować, no bo jak siedzicie, oglądacie wiadomości, widzicie je także w świętach, tak samo u nas to działa. Więc praca jest taka intensywna dość. Ja w swoim zespole jesteśmy 3 osoby. Jest mój kolega, który ma dokładnie takie same obowiązki co ja, plus jest nasz przełożony, który pomaga nam, ale też ma szereg innych obowiązków. I zwykle jest tak, że my pracujemy od 8 do mniej więcej 18, ale ta górna granica może często się przesuwa dalej. Więc jedna osoba zaczyna o 8 rano do tam około 17 i potem druga, która przychodzi później, po prostu jest dłużej. A to dłużej wiąże się z tym, że my mamy różne serwery w różnych krajach, są różne synchronizacje danych i często są jakieś opóźnienia, a wszystko ma swoje godzinowe, ma swój czas, kiedy ma być zrobione. Nie można czegoś zrobić przed czymś, przed pewną synchronizacją, nie można zrobić po, bo już będzie za późno, musi być o konkretnej godziny. Więc często jest tak po prostu, że no coś się wydłuży. Raczej się nie skraca. I to tak w wstępnie, więc właściwie jeszcze tak właśnie chcę dopowiedzieć, że dlatego my staramy się tak, żeby nigdy nie brać, nie możemy brać urlopu jednocześnie, nie może być tak, że jest jedna osoba w pracy, musi być zawsze co najmniej dwie, żeby pokryć te wszystkie godziny. I teraz przechodzę do sedna. Bo właśnie w marcu zdarzył się precedens, ja już pracuję tam 8 lat, a nigdy czegoś takiego nie było, jak w marcu, że no, firma nie jest niestety idealna, nie jest przygotowana na wszystkie rzeczy, które mogą się wydarzyć. I właśnie się coś takiego wydarzyło, że mój kolega złamał rękę i wylądował nas 11-tygodniowym zwolnieniu, a mój szef wyjechał na 3-tygodniowy urlop i ja zostałam na 3 tygodnie sama. I miałam pracować od 8 do co najmniej 18, jeszcze raz powtarzam, co najmniej 18, bo to jest taki minimum, często właśnie się wydłuża. Więc stałam w obliczu czegoś, co miało mnie przerosnąć troszkę, ponieważ nie dość, że mam tą zwykłą pracę, to jeszcze mam drugą dodatkową pracę w domu przy komputerze, więc codziennie jeszcze parę godzin spędzałam przy komputerze i nie wiedziałam po prostu, jak ja mam to wszystko połączyć. I oczywiście wołałam do Pana Jezusa, że Panie, no co mam zrobić? Ja się nie rozwoję, więc Ty tylko możesz to jakoś załatwić, Ty to możesz poprowadzić. I wiedziałam, że jest to możliwe, bo tuż przed tym ja zdałam egzamin, na który musiałam się w ciągu pół roku przygotować, już mając tą pracę i tą drugą pracę, jeszcze uczyć się przez pół roku, wbić w głowę materiał z 5 lat, bo był to egzamin ekonomiczny. Ja nie miałam studiów ekonomicznych, a tutaj niestety taki mam zawód. Musiałam to skompilować w pół roku, nauczyć się zdać egzamin po angielsku. Po angielsku się uczy, po angielsku to zdać. Egzamin obwarowany takimi rzeczami, że trzeba było, skanowali rękę, czy to jesteś tą samą osobą, która zdaje i wchodzi do tej sali, potem skanowali jeszcze raz, czy ta sama osoba wyszła. Czyli był taki obwarowany różnymi kryteriami. I wiedziałam, i dzięki Bogu to zdałam, wiedziałam, bo modliłam się i on po prostu pomógł z tym wszystkim to wszystko ogarnąć. I no, naturalną rzeczą dla mnie było, że będę teraz się modlić, żeby mogę teraz w tych 3 tygodniach. Mój szef oczywiście postarał się na całym piętrze rozgłosić, że mają mi nie zawracać głowy różnymi bzdurami, bo ja po prostu będę miała mnóstwo rzeczy do robienia. On sam był 4 dni tylko sam. W tym międzyczasie, kiedy ja zdawałam ten egzamin, a ten mój kolega już złamał rękę, a on był przed urlopem, 4 dni był sam i mówił, że jak ja wróciłam, on mówi do mnie, że on musi wziąć dzień wolny, bo on musi odsapnąć, bo po prostu wykończyły go te 4 dni. Poza tym zostawił jeszcze dużo rzeczy, których w ogóle nie ruszył. Po prostu nie było kiedy tego zrobić. Więc modlitwą przyszłam, modliłam się i prosiłam Boga, żeby mi pomógł w swój najmądrzejszy sposób to wszystko pogodzić. I co się okazało, te 3 tygodnie, w ciągu tych 3 tygodni, 2 tygodnie nałożyły się ze zmianą czasu w Stanach Zjednoczonych. Oni zmieniali czas na letni 2 tygodnie wcześniej. My mamy serwery w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, na które czekamy na synchronizację i dopiero o tej synchronizacji możemy coś robić. Przez to, że się przesunęło o godzinę, ja mogłam to wszystko robić godzinę wcześniej. W tym momencie skrócił mi się ten dzień. Przez 2 tygodnie, był krótszy. Wszystko inne mogłam robić w międzyczasie. Na nic nie musiałam czekać. Poczułam się jak jakaś taka jak DJ, który tak macha na boki i wszystkie po prostu rzeczy, które spływały, ja od razu to załatwiałam. Sama stałam i tak nie wiedziałam, co się dzieje. Wszystko ogarniałam, jak to się mówi. Przychodzili do mnie ludzie i tak z miną, czy pomóc ci może. No bo wszyscy wiedzieli, jaka jest sytuacja, że nagle tutaj zespół QC, no bo ja jestem tak, że zajmuję się także kontrolą danych, że to, co nasi pracownicy w tą bazę danych ładują, żeby to było zgodne i poprawne, że tutaj jestem sama i trzy mi pomóc jakoś. A ja nie wiedziałam, co mam im powiedzieć, bo ja wszystko ogarniałam. Ja nie chciałam też, żeby wyszło tak, że ci moi koledzy są po prostu zbędni. No, więc cieszyłam się wewnątrz siebie, że tak to wszystko ładnie biegnie, przebiega, bo też w 3 tygodniu wypadły święta, więc Wielki Piątek czy poniedziałek pół świata miało wolne i ja spokojnie mogłam, nikt mi nie przewracał głowy, mogłam sobie spokojnie wszystko robić. Więc te 3 tygodnie po prostu minęły tak i ja byłam wypoczęta, wyspana, jak nigdy. Przyszłam i ja nie potrzebowałam żadnego wolnego brać po tym, żeby odpoczywać. Po 3 tygodniach, mój szef wziął po 4 dniach jeden dzień, bo mówił, że nie dał rady. Ale jeszcze to nie wszystko, bo w międzyczasie, właśnie w ostatnim tygodniu pojawiło się ogłoszenia rekrutacyjne na wyższe stanowisko u nas w firmie. I tam to było tylko wewnętrzna rekrutacja, bo to była potrzebna osoba z konkretną już wiedzą i konkretnym doświadczeniem, więc to nie było otwarte na ludzi z zewnątrz, tylko u nas. To było stanowisko, na które już starałam się w ostatnich 2 latach 2 razy. 2 razy przegrałam z tą samą osobą. Nie pytajcie, jak to jest możliwe. Jest to możliwe. To było 2 lata, więc można było, mogło to mieć miejsce. Za każdym razem jednak, ja nie miałam żadnego, jakiegoś takiego rozczarowania, bo szłam, zgłaszałam się na to, mówię, okej, jest taka okazja, spróbuję, ale modliłam się, Panie Jezu, jeśli to jest dla mnie, jeśli uważasz, że ja poradzę sobie, to daj mi to. Jeśli uważasz, że to nie dla mnie, nie ten czas, nie poradzę sobie, nie dawaj mi tego. Nie dał mi 2 razy. I teraz znowu się pojawiło i ja tak na początku mówiłam, o ja, teraz w tym trudnym okresie jeszcze mam wykrzesać czas na to, żeby pomyśleć o tym, żeby przebudować swoje CV, wysłać i zgłosić się. Mówię w modlitwie, Panie Jezu, no co mam robić? Powiedz mi, daj mi jakiś znak, tak żebym nie przeoczyła tego, mam startować czy nie startować. I tak to zostawiłam. Modliłam się tak i tak to zostawiam. Nie minął dzień chyba, jak w kuchni spotykam kolegę, z którym właśnie przegrałam te 2 razy. Przychodzi do mnie i od razu mówi, no chyba, składasz to CV. Na początku tak nie zareagowałam od razu, tylko powiedziałam, no wiesz, jeszcze jest 1,5 tygodnia, muszę to przemyśleć, ja teraz jestem bardzo zajęta, zobaczymy. Znowu nie minął chyba 1 dzień i dostaję od niego, dalej się modliłam, to czas, panie, powiedz mi, co mam robić. Dalej się modliłam i nagle dostaję, mamy takie wewnętrzne komunikatory, rozmawiamy ze sobą, dostaję wiadomość od niego. I nawet nie jest to jego wiadomość, tylko on wrzucił wiadomość, swoją rozmowę ze swoim szefem, czyli tym, który rekrutuje. I ten szef pisze wprost. Weź, daj Cooksize'a, żeby złożyła to CV, bo według tego, co wiem, ona jest najlepszym kandydatem na to stanowisko. I jeśli złoży teraz, to zaoszczędzi nam 2 tygodnie rekrutacji i ja już będę mógł rozmawiać z jej szefem, żeby szybciej ją puścił. No to chyba połączyłam, chyba nie mam wyboru, muszę złożyć to CV. Złożyłam to CV, to był piątek. W poniedziałek już miałam rozmowę. Znaczy zaproszenie na rozmowę. Rozmowa odbyła się w środę, a we wtorek kończył się termin składania tych CV. Czyli w środę rano już miałam rozmowę, byłam pierwszą osobą na rozmowę. Rozmowa przebiegła po prostu tak, no, bardzo nieformalnie. Tam popytali się tylko, co się zmieniło w międzyczasie, no już mnie znali i wiedzieli, co robię. I 2 dni później już przyszli i powiedzieli, że chcą mnie na to stanowisko. Zaproponowali mi warunki. Jak zobaczyłam te warunki, to troszkę tak otworzyłam buzię, bo były bardzo dobre warunki na to, co miałam do tej pory. I od 1 czerwca zaczynam nową pracę. I jest jeszcze trzeci wymiar tego wszystkiego, ponieważ od jakiegoś czasu ja też modliłam się o to, żeby Bóg pomógł mi, bo nasza rodzina przychodzi pewne trudności finansowe i modliłam się o to, żeby nie tyle co rozwiązał, ale też żeby pomógł mi właśnie pomagać, żebym mogła ze swoich środków też dawać, wspierać moją rodzinę. Ile mogłam, to tam coś tam się udawało, ale wiedziałam, że potrzebne jest jeszcze więcej, no bo naprawdę jest ciężko, więc się o to modliłam. No i teraz więc z perspektywy czasu właśnie, że najpierw dał mi tą dodatkową pracę, żeby najpierw ja stanęła na nogi, żeby mogła to wszystko sobie poukładać finansowo i zacząć już coś tam bardziej pomagać. I teraz dał mi drugą pracę, znaczy dał mi lepszą pracę, większe zarobki, żeby mogła z tego też udzielać. I po prostu wiem, że cały ten proces trwał 2 lata mniej więcej. I przez te dwa, że to było zaplanowane i że to jest jego mądry plan, żebym właśnie najpierw się przygotowała do egzaminu, żebym się nauczyła. Tak myślę, że tak mnie przygotowywał. Najpierw mnie przeprowadził, naucz się, zrobiłam egzamin, zdobyłam lepsze doświadczenie, potem miałam te 3 tygodnie, kiedy byłam sama i mogłam uwierzyć w to, że on jest ze mną i ja też to poradzę sobie, żeby tak trochę nabrać takiej pewności siebie, że mogę zmienić to stanowisko pracy i potem już mi w tym ostatecznym momencie najwyraźniej stwierdzić, że to jest to teraz, dał mi stanowisko, o które się starałam wcześniej i przez to też pobłogosławił mi finansowo i za to chcę mu oddać chwałę i podziękować i mam taką radość wewnętrzną, którą właśnie chciałam się podzielić z wami. Ja tak chciałam powiedzieć właśnie, że Bóg nauczył mnie, że trzeba mu ufać absolutnie. I wtedy On obróci to o swoim czasie, według swojej mądrości i tego, jak chce, On przyniesie owoc tego, tej ufności. Także chcę mu oddać tutaj publicznie przed Wami chwałę. Amen.
Dziękuję. Amen. Chwała Bogu. Tylko możemy teraz jeszcze skierować Madzie, skoro jest tak aktywna, do brata Zdzisława, żeby tam właśnie na pracę, na budowie. Kolejny. Kochani, powstańmy, zaśpiewamy teraz jeszcze jedną pieśń. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch nas działa, a potem poprosimy brata Bartka, żeby też podzielił się z nami Bożym Słowem. Być. Bardzo ciekawe dla mnie było to świadectwo, bardzo budujące z tego powodu, że no w niedługim czasie będę stawał w bardzo podobnej sytuacji jak Magda, z tego powodu, że jak Bóg da, już niedługo, bowiem w lipcu będę przeprowadzać się tutaj do Gdańska, to wiadomo, że będę potrzebować pracy i wiadomo, że będę potrzebować wykazać się ufnością wobec Boga, zwłaszcza, że to jest moja pierwsza praca. Nie wiem dokładnie, na czym zależy czasem tym rekrutującym, ale wiem jedno, że Bóg, jeśli chce, żebym tu był, otworzy mi tak drogę, żebym mógł tu być, mógł się tu sam utrzymywać i samodzielnie tutaj funkcjonować. Tym, czym chciałbym się z Wami podzielić dzisiaj, to może nie jest coś w kwestii pracy, ale w kwestii tej cudownej Bożej łaski, o której śpiewaliśmy na początku nabożeństwa, w takim aspekcie, o którym no można powiedzieć, że jest bliski każdemu z nas, bo kiedy uwierzyliśmy, to są jeden z podstaw, kiedy słyszymy Boże nauczanie, to co chcę przekazać, ale jakoś wierzę, że Duch Święty położył mi ten temat na moim sercu, chociaż tak myślałem, no przecież wszyscy o tym wiemy. Ale zrozumiałem w swoim życiu, kiedy więcej rozmyślałem na ten temat, o którym zaraz powiem, że
Mimo, że ja o tym wiem, czasem często o tym zapominam. I to, o czym będę chciał mówić, jest to prawidłowa taki temat, to prawidłowa społeczność z Bogiem, czyli w takim aspekcie, co robimy, kiedy w naszym życiu pojawi się grzech. I temat ten jest też o tyle ważny, że no wierzę, że nie było nigdy takiego człowieka, który kiedy nawrócił się i żył jakiś czas na tej ziemi, to nie zdarzyło mu się zgrzeszyć. I ważne w tym temacie jest to, jak my do tej sprawy podchodzimy. I wyróżniłem takie trzy aspekty, a inspiracją do tego było pewne wydarzenie, które miałem, jak wracałem z uczelni. To było dosyć niedawno, 2-3 dni temu. Wracałem ulicami Gdańska i zobaczyłem pewien taki tekst na tablicy. Przeczytam wam. To jest w centrum miasta. Tak przystanąłem przy tym tekście i tak się zastanowiłem nad nim i nad jego znaczeniem. Teraz przeczytam to, co tam przeczytałem. Zrobiłem tego zdjęcie. Dla zyskania odpustu zupełnego należy w kościele świętego Józefa w Gdańsku spełnić następujące warunki. Przejście przez bramę miłosierdzia, spowiedź sakramentalna, uczestnictwo we mszy świętej i komunia święta, chwilowy brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, refleksja nad miłosierdziem, wyznanie wiary, wierzę w Boga, modlitwa za papieża, Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. Odpust zupełny można ofiarować za siebie bądź za kogoś ze zmarłych. Dziennie można zyskać tylko jeden odpust. Nie wiem czemu, zwróciło to tak na moją uwagę bardzo mocno, gdyż tak zobaczyłem, dlaczego ktoś to napisał, bo tak zauważyłem, czytając Słowo Boże, że jest przecież zupełnie inaczej, prawda? Ale w pewnym momencie tak Bóg do mnie przemówił, czy przypadkowo czasem w moim życiu tak nie jest, bardzo podobnie do tego, co wam przeczytałem. I to jest ten pierwszy aspekt, którym chciałbym z wami się podzielić. Ten aspekt to jest taki, że wiecie, czasem kiedy my zgrzeszymy i szukamy tej łaski Bożej, szukamy jej trochę w taki niewłaściwy sposób. Bo zamiast w takim skuszonym sercu od razu przyjść przed Boży tron, my staramy się, jakby to powiedzieć, przypodobać się Bogu w taki cielesny sposób, starając się w niewłaściwy sposób odpłacić Bogu tym, że zgrzeszyliśmy i mamy takie poczucie w sobie czegoś, że mamy zrobić coś dobrego. Prawda? Jest nas coś takiego, że obiecujemy sobie samym poprawę, obiecujemy innym poprawę, ale w tym wszystkim nie pokładamy nadziei w Bogu, ale pokładamy nadzieję w sobie samych. I wiecie co? Czytając ten tekst, kiedy od niego odszedłem, zauważyłem w swoim życiu, że w moim życiu właśnie czasem jest tak podobnie, że kiedy zdarzy mi się upaść w grzech, to moje pierwsze myśli nie idą, żeby iść od razu pod Boży tron i wyznać Bogu grzech, ale jakieś tak samo z siebie przychodzi takie samo usprawiedliwienie moje własne. I to nie jest droga właściwa, którą Bóg od nas chce. Drugi taki aspekt, który również jest niewłaściwą drogą, jest reakcja na grzech w naszym życiu, którym jest ucieczka. Ucieczka od Boga. Ucieczka jak najdalej, żeby się z tym naszym grzechem, z naszym problemem nie ujawniać. I w moim życiu też widziałem takie reakcje, że kiedy zgrzeszymy, próbujemy się chować, jak w tym ogrodzie Eden. I to również nie jest właściwa reakcja, jaką Boży człowiek w swoim życiu ma czynić, kiedy zgrzeszy. Jeden z dawnych kaznodziejów, którego nazwiska teraz nie jestem w stanie przytoczyć, on żył dosyć dawno, powiedział, lubił tak mówić, że jeżeli w stanie grzechu będziesz uciekać od Boga, to diabeł przygotuje ci konia, a nawet go osiodła, żebyś zrobił to sprawniej i szybciej. Czasem my boimy się. Uciekamy, bo boimy się, że Boża reakcja będzie taka, że Bóg się na nas gniewa, że Bóg nas nie przyjmie. I w tym stanie grzechu, przepraszam, że użyję tego słowa, ale po prostu kisimy się, jest z nami coraz gorzej, zamiast coraz lepiej. I tak samo w tym pierwszym stanie, kiedy my próbujemy sami siebie usprawiedliwić, zamiast przyjść właśnie pod Boży tron z ufnością, z ufną odwagą przystąpić do tronu łaski. A trzecim sposobem, tym właściwym, to jest właśnie to, co już po kawałku, można powiedzieć, poruszyłem. Trzecia reakcja najważniejsza jest to, że kiedy przyjdzie grzech w naszym życiu, to uniżmy się przed Bogiem. Pamiętajmy o tym, żeby nie iść w te dwie złe drogi, które nas prowadzą jeszcze jeszcze do gorszego stanu, można powiedzieć, do następnych błędów, do następnych upadków, do następnych samego takiego złego obwiniania się, ale przyjdźmy przed Boży tron w uniżeniu, z żalem w naszym sercu, wyznając grzech przed Bogiem, mówiąc: Panie, mój grzech nazywa się to i to i ja jestem temu winny, ale wierzę, że w Tobie mam przebaczenie moich grzechów i wierzę, że jestem, że Ty jesteś w stanie odpuścić mi ten grzech. I wierząc, że Bóg wyznany grzech oddala jak wschód od zachodu słońca, jak mówi Słowo Boże. I ja ostatniego czasu właśnie staram się o tym zawsze pamiętać, że kiedy zdarzy mi się jakiś upadek, żebym od razu przychodził przed Boży tron. I słuchajcie, zupełnie inaczej mi się żyje w całym tygodniu, który dalej następuje. Bo nie przychodzą przykre konsekwencje dalszego rozrostu tego, że ja trwam w złym stanie. Ale zawsze sobie, można to powiedzieć, nie tak wmawiam, ale staram sobie zawsze przypominać tą właściwą drogę, ten właściwy jeden kierunek, który my powinniśmy postąpić jako dzieci Boże. I jeśli Cię dzisiaj obciąża Twoje sumienie, przyszedłeś tutaj na nabożeństwo, bo nie radzisz sobie z pewną sprawą, obierz ten, bracie i siostro, przyjacielu, kimkolwiek jesteś, kimkolwiek tu przyszedłeś, obierz ten właściwy kierunek przed Bogiem. Czyli przyjdź do Jego tronu. Przyjdź po tą łaskę, którą ma Bóg dla Ciebie. Bo Bóg Cię kocha i chce dalej mieć z Tobą społeczność. I jeszcze przeczytam taki fragment. W ogóle miałem na samym początku go przeczytać. Dwa fragmenty dokładnie. To jest pierwszy list Jana, żeby, jakby to powiedzieć, gruntować w Słowie Bożym to, co do Was też mówiłem, a nie to, że ja sobie coś tam sam wymyśliłem. To jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset. Od siódmego wersetu przeczytam. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność z sobą mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, prawdy nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcy z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to Wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. To jest ta właściwa droga. I jeśli chodzi o tą lekkość serca, o którą mówiłem, że zupełnie z inaczej się tym żyje, zupełnie inaczej jest na nabożeństwie, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy wielbimy Boga, niż z obciążałem sercem, jest Psalm 32, werset 5. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. I ten ostatni werset jest taką obietnicą. Przyjdź do Boga, wyznaj swoje grzechy, a Bóg będzie chciał Cię dalej prowadzić. I to jest to wszystko, czym chciałbym się z Wami podzielić. Tak, jakieś moje kilka takich krótkich myśli. Jeśli to było niespójne, to jeszcze tak podsumuję po prostu jeszcze raz. Jest tylko jedna droga, którą jest Chrystus. Jest tylko jedna droga, którą jest Chrystus i żadnej innej drogi po prostu nie powinniśmy nawet znać. I pamiętajmy zawsze o tym, kiedy jesteśmy gdziekolwiek, czy tu na nabożeństwie, czy gdzieś w naszych pracach, przy naszych obowiązkach. Amen.
Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi Cię z sił ptasznika i od zguby, i od zgubnej zarazy. Biurami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wielość Jego jest tarczą i puklerzem. Schronienie, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy tu być, Panie. Dzięki, że dajesz nam siły, że mogliśmy, Panie, dzisiaj stać rano i się tu pojawić, Panie. Dzięki za świadectwo, Panie, Twojej dobroci, Twojego prowadzenia życia Magdy, Panie. Chwała Tobie, Panie. Czuję się bardzo zbudowany tym słowem, Panie. I Ty, Panie, że Ty się objawiasz, Panie, w życiu mojej siostry, Panie. Dzięki Ci, Panie, też za to, za słowo, Panie, które nawołuje nas, Panie, do tego, żebyśmy wyznawali swoje grzechy, Panie. Proszę Cię, Panie, teraz o to, żebyś Ty przyjął chwałę z naszych ust, tego, co będziemy tutaj robić, kiedy będziemy Cię uwielbiać, kiedy będziemy śpiewać na Twój chwałę, kiedy będziemy wyznawać, Panie, jak jesteś dobry, Panie, kiedy będziemy śpiewali o Twojej łasce, Panie. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, za lata, w których oglądaliśmy niedolę. Nasyć nas o świcie łaską swoją. za to, co nam dajesz, Panie, każdego dnia, Panie, że Ty jesteś z nami, Panie. Że jesteś z nami w naszej pracy, w naszej szkole, Panie. Dzięki też, że Panie, Ty chcesz mówić do nas, Panie, przez Twoje słowo, Panie. Jesteś z nami dlatego tutaj, Panie, w Twoim duchu, Panie. Wierzę, Panie, w to, że masz dla mnie słowo dzisiaj. Przekażę się przez usta, Panie, naszego brata Gabriela. I prosimy, Panie, żeby to słowo, które będzie się głoszone, dotykało nas, Panie, zmieniało nas, Panie. Potrzebujemy tego słowa, Panie. Potrzebujemy, Panie, dotknięcia dzisiaj. Mów do nas dzisiaj, Panie. Amen.
Jestem bardzo wdzięczny Bogu i nawet utwierdzony w tym, czym chciałbym dzisiaj z Wami się dzielić, tematem, który chciałbym dzisiaj poruszyć. A to z tego powodu, że już od samego początku nabożeństwa i nawet kiedy wiedziałem, jakie będą pieśni, jakie są wybrane, to już byłem poruszony. Zaczęliśmy pieśnią, która mówi o cudownej Bożej łasce. I potem było świadectwo mówiące o Bożej łasce, którego człowiek wierzący, ufający Bogu może doświadczać. A potem było słowo, które mówi, że Bóg w Chrystusie Jezusie nam swoją łaskę okazuje, aby nas oczyszczać z naszych grzechów, kiedy przychodzimy do Niego, wyznając Mu nasze grzechy. I o czym ja mogę mówić? O łasce. O łasce, tak, dzisiaj o łasce Bożej. Ale zanim przejdę do tematu i fragmentów Bożego Słowa, to chciałbym tytułem takiej ilustracji powiedzieć, może użyć takiego przykładu. Jakiś czas temu szukałem samochodu. No bo ten, który miałem, sprzedałem i była potrzeba. Wiecie, oglądałem różne samochody i czasami jak byłem gdzieś tam u osoby, która dała ogłoszenie, że chce sprzedać samochód i oglądam ten samochód, wiecie, i wygląda tak ładnie, że aż za ładnie, że podejrzany się staje. Wiecie, to nie wiem, czy macie taką reakcję, jak coś jest takie naprawdę za ładne, takie super, bez żadnej tam jakiejś skazy, że jest takie słodkie i cukierkowe, no to trochę staje się nierzeczywiste, nieprawdziwe. Więc gdybym ja dzisiaj powiedział, słuchajcie, wczoraj skończyłem 84 lata. Byłem u lekarza, okazało się, że mam anemię i mam niedowagę. Co by na to? Nierzeczywisty, nieprawdziwy jestem, prawda? Jak coś wygląda za dobrze, to często wskazuje, że jest nierzeczywiste. Teraz no, mamy taki pojazd, wóz operacyjny, wiecie, on ma 26 lat, naprawdę po przejściach różnych, a na liczniku ma 270 pan z hakiem kilometrów. To w ogóle nieprawdopodobne, nierzeczywiste, żeby samochód, który naprawdę wiecie, już ma tyle lat, i pokonał tyle różnych tam trudności, że ma tak mały przebieg. To jest, wiem, że to jest nierzeczywiste, to jest nieprawdziwe. Bo to zbyt dobrze wygląda. Gdybym dzisiaj Was zapytał, no i co u Was? Jak się czujecie? Jakbyście powiedzieli tak po amerykańsku, że wszystko jest naprawdę I'm fine, tak i happy i wszystko to, no to miałbym podstawę podejrzewać, że to jest nierzeczywiste. Dzisiaj trochę o tym, na czym polega Boża łaska prawdziwa, rzeczywista. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale tego listu, w wersecie 12, porusza tą kwestię, pisząc do wierzących ludzi, do Kościoła takie słowa: przez Sylwana, wiernego wam, jak mnie mam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża. W niej trwajcie. Apostoł Piotr porusza tutaj kwestię prawdziwej łaski Bożej. I używa słowa, które w Nowym Testamencie jest używane właśnie w kontekście czegoś, co jest rzeczywiste, co jest prawdziwe, co jest realne. Więc chciałbym dzisiaj, abyśmy się mogli razem pochylić nad tym tematem i fragmentami Bożego Słowa, które mówią o łasce, o Bożej łasce, ale o prawdziwej, o rzeczywistej, o realnej Bożej łasce. Czy doświadczacie Bożej łaski, rzeczywistej, realnej? Chwała Bogu. Bo my jako ludzie, jako Boże stworzenie, jesteśmy adresatami Bożej łaski. Bóg adresuje, kieruje swoją łaskę, swoją życzliwość. Bo łaska, to słowo charis, użyte też w Nowym Testamencie w języku greckim, i jeszcze też w Starym Testamencie, razem 396 razy w różnych sześciu formach, jest mowa o łasce. A łaska to uprzejmość, życzliwość, przychylność, dobrodziejstwo, przysługa. Bóg okazuje człowiekowi swoją przychylność, dobrodziejstwo, życzliwość, uprzejmość, wyświadcza mu przysługę. Na tym polega Boża łaska. Łaska jest takim działaniem Boga wobec człowieka, na które człowiek nie zasługuje. Tym właśnie jest łaska, że człowiek może doświadczać tej uprzejmości, życzliwości, dobroci Boga, która nie jest uwarunkowana tym, co człowiek robi, dobrego czy złego. Ale o tym trochę szerzej za chwilę jeszcze powiem. Więc chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę, czytając fragmenty Bożego Słowa, z czym związana jest i na czym polega, i czy w ogóle można sprawdzić prawdziwość łaski. Skoro występuje takie pojęcie jak prawdziwa łaska Boża, w której mamy trwać, no to jak możemy zbadać, jak możemy zmierzyć prawdziwość, rzeczywistość tej łaski? W jaki sposób? No bo skoro jest wymieniona prawdziwa, no to też może być nieprawdziwa, fałszywa, nierzeczywista, nierealna. I tutaj, jak czytałem w tym 12 wersecie, wiecie, też dla mnie było dosyć duże wyzwanie. Apostoł Piotr przez Sylwana napisał krótko. To wyzwanie duże dla mnie. Wiecie, bo krótko mamy 5 rozdziałów, 105 wersetów, 1716 słów plus jeszcze 136 spójników, więc razem 1852 wyrażenia razem w tym liście. Policzyłem to wszystko. Mówię, jak to, ile to jest krótko? Więc nie wiem, czy uda mi się dzisiaj ograniczyć w 1852 wyrażeniach, które wypowiem, czy to będzie krótko, ale chciałbym, abyśmy mogli skoncentrować się, skupić się na tym, co Boże Słowo mówi o łasce i o prawdziwości tej łaski. Pojęcie łaski już pojawia się na kartach Biblii w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, 8 wersecie, i tam jest mowa o Noe, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Noe jest pierwszym człowiekiem, wobec którego czytamy o łasce. On jako pierwszy znalazł łaskę w oczach Pana. Noe znalazł pewną przychylność, Bóg mu okazał swoją życzliwość i dobroć. I jak znamy historię Noego, z czym była związana łaska Boża skierowana do Noego? Noe i jego rodzina zostali uratowani. Bóg w swoim sądzie sprawiedliwym zesłał potop na cały świat. Wszyscy ludzie, wszystkie stworzenia zginęły, z wyjątkiem tych, które Noe zabrał do arki, i jego rodziny. Pamiętacie, ile tam dusz było? 8 dusz. Czytamy też w tym liście Piotra również to wspomnienie tej historii. Czyli to, że człowiek znalazł łaskę w oczach Pana, owocowało tym, że ten człowiek został uratowany. Ale z czym była związana też ta łaska? Bo jak czytamy tam o Noe, wiecie, wtedy ludzie wszyscy, całe pokolenie, które tam żyło, tam czytamy w 6 rozdziale, że Bóg nawet żałował, że stworzył człowieka. Bo myśli człowieka, jego dążenia były ustawicznie złe. Człowiek daleko odszedł od Bożych przykazań, Bożych zasad, od Boga. Ustawicznie złe były dążenia i myśli serca człowieka. A i na tym zepsutym, w cudzysłowie, tle, jeżeli chodzi o ludzi i ich życie, jest Noe, który jest sprawiedliwy, tak czytamy o nim. I dlatego, że żył zupełnie inaczej, że przyjął inne kryteria, inne wartości, to spowodowało, że zyskał łaskę u Boga. Że Pan widział w nim to, że jest inny, że inaczej żyje, i to spowodowało, jak czytamy w tym 8 wersecie, że znalazł Noe łaskę w oczach Pana. Potem w 1 Księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale, czytamy też o Abrahamie. I Abraham też, kiedy został odwiedzony przez trzech gości, którzy przyszli z nowiną, że za rok o tej porze Sara, twoja żona, już bardzo mocno dojrzała, będzie miała syna. Sara oczywiście zaśmiała się, nie bardzo w to wierzyła, ale wtedy, tam też w 3 wersecie tego 18 rozdziału jest mowa, i Abraham mówi: jeśli znalazł łaskę w oczach twoich, nie omijaj, proszę, sługi twego. I Pan nie ominął sługi swego, pokazał mu łaskę. Urodził się syn. I potem też wszelkiego rodzaju błogosławieństwa związane z tym, że łaskę w oczach Pana Abraham również znalazł. Potem, kiedy czytamy o różnych wybranych Bożych mężach, to zwykle też się pojawia określenie łaski, które im towarzyszyło. Mojżesz, kiedy już wyszli z Egiptu, przez Czerwone Morze przeszli, zaśpiewał razem z synami izraelskimi pieśń. I w tej pieśni Mojżesza, w 2 Księdze Mojżeszowej, 15 rozdziale, 13 wersecie, Mojżesz tak mówi: łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś, prowadziłeś ich mocą swoją do siedziby twojej świętości. Łaską swoją wiodłeś lud. Mojżesz wyraża to, co wierzę, że wszyscy ludzie, jeżeli wtedy widzieli, że Bóg im ukazał swoją łaskę. To, że oni byli wyprowadzeni z Egiptu, to, że suchą stopą przeszli przez morze, i wszelkie dowody Bożej mocy, których doświadczali, były związane z tym, że oni jako naród mieli łaskę, życzliwość Bożą, mogli tej życzliwości, tej Bożej łaski doświadczać. I myślę, że wszyscy, którzy czytamy Boże Słowo, wiemy o tym, że łaska pojawia się w odniesieniu do wielu ludzi, o których czytamy na kartach Starego Testamentu. A w Nowym Testamencie też czytamy o łasce? Oczywiście, to tym bardziej, tak? Ale jeśli chodzi o jakby występowanie, to kiedy po raz pierwszy w Nowym Testamencie pojawia się słowo, które określa łaskę. Pierwsze słowo, łaska, dotyczy Marii. W Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale, 28 i 30 wersecie czytamy: łaską obdarzona i Pan z tobą. Słowa, które anioł Gabriel skierował do Marii, która była poślubiona Józefowi, ale jeszcze nie była jego żoną, otrzymała takie pozdrowienie. I tu się pojawia po raz pierwszy w Nowym Testamencie pojęcie łaski skierowane do Marii. Bóg okazał jej łaskę. To ją wybrał, aby ona mogła być matką Syna Bożego. Ale potem też w Ewangelii Łukasza, jak chcecie, no to myślę, że dobrze jest, wiecie, otworzyć. Tutaj taką dygresję wtrącę, będąc na konferencji kaznodziejskiej, brat wykładowca, który prowadzi tę konferencję, mówił, że kaznodzieja powinien, czytając Boże Słowo, trochę pobudzać ludzi, żeby każdy miał swoją Biblię, a jak nie ma, to chociaż żeby na ścianie były wyświetlane. Ja nie wyświetlam, ale jak to kiedyś jeden brat w Słupsku powiedział: czy każdy ma swoją Biblię? To niech każdy ma swoją Biblię, bo to ważne, żeby... I tu się śmieją, bo wiedzą, co to za brat tak mówił. W każdym razie, wiecie, dobrze jest mieć Boże Słowo i kiedy jest czytane, śledzić ten tekst. W Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, 40 wersecie pojawia się znowu pojęcie łaski, ale teraz w odniesieniu do Pana Jezusa. I tutaj w 40 wersecie 2 rozdziału w Łukaszu czytamy: a dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. I potem jeszcze w 52 wersecie też tego 2 rozdziału Łukasza: Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. I tu się pojawia pojęcie łaski związane z osobą Jezusa Chrystusa. Wiecie, tutaj też Łaska to jest taka wartość, która się może powiększać albo pomniejszać. Tutaj czytamy, że Panu Jezusowi tej łaski przybywało. I Piotr, kiedy rozpoczyna ten list, który dzisiaj troszeczkę będziemy rozważać, pierwszy list Piotra, on w drugim wersecie kończy tutaj te słowa: łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Więc wiecie, łaska jest tą wartością, która może się rozmnażać. Panu Jezusowi przybywało tej łaski. U Boga i u ludzi. Ale to też myślę, że jest godne uwagi. I jeszcze w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale i 22 wersecie czytamy też, że wszyscy, kiedy Pan Jezus był w Nazarecie i kiedy wstał, aby czytać fragment Bożego Słowa, czytał z Księgi Izajasza: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przyjrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego. I tu znowu mamy pojęcie łaski dotyczące Pana Jezusa, ale związana ta łaska jest z jego słowami. Słowa, które wychodzą z ust Pana Jezusa, to są słowa łaski. On jest tym, nad którym jest łaska Boża, i ta łaska u Boga w nim wzrastała, powiększała się. Podkreślam to, bo to wierzę, że bardzo ważne, że tym, na którym w szczególny sposób jest skoncentrowana Boża łaska, to jest Jezus Chrystus. Słowa Jego to są słowa łaski. Więc w Nowym Testamencie, w Ewangelii, to początek, bo jeszcze w następnych fragmentach, skoro 396 razy, to ja dzisiaj tego nie będę czytał, ale wierzcie, że czytacie Boże Słowo, widzicie, że łaska pojawia się bardzo często, że ten termin, to słowo, to pojęcie jest jakby, no, Słowo Boże jest wypełnione łaską. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi o Bogu, a Bóg jest Bogiem łaski. Bóg jest Bogiem łaskawym. I już o tym już, no, już nie czytałem tego, ale wiecie, w drugiej Księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg w 20 rozdziale dawał 10 przykazań, to przed tymi konkretnymi przykazami co też o sobie mówi? Że On jest tym, możemy to otworzyć, tu jest bardzo wyraźne odniesienie do tego, że Bóg jest Bogiem łaskawym i że On okazuje swoją łaskę. Gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Bóg okazuje łaskę. Bóg jest Bogiem łaskawym. I często to pojęcie, że łaskawy jesteś, miłosierny, litościwy, pojawia się na kartach Bożego Słowa. Bóg jest Bogiem łaski, Bóg jest Bogiem miłosierdzia, Bóg jest Bogiem życzliwym wobec swojego stworzenia. Ale jest tak samo łaskawy i tak samo święty i sprawiedliwy. Dlatego, że Bóg jest Bogiem łaski, to łaska pojawia się na kartach Bożego Słowa bardzo często. I czytając już Nowy Testament, Ewangelię Jana szczególnie, to widzimy, że wiecie, łaska nawet jest w odniesieniu do nowego porządku. Nowy etap, nowy rozdział w dziejach ludzkości jest określony miarem łaski, dlatego że łaska przyszła wraz z Jezusem Chrystusem. Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, pozwolę sobie to przeczytać, od 14 wersetu: a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał: ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja, a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaskę. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. I my wiemy, że nasz ten nowy eon naszego życia, nowe przymierze, nowa era, nowy wiek, jakby tego nie nazywać, rozpoczął się z chwilą przyjścia, śmierci, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa. Który dzisiaj jest? 24 kwietnia 2016. Dlaczego? Bo Jezus przyszedł. I dlatego mamy taki kalendarz i liczymy dzisiaj czas, dlatego że przyszedł Jezus. Bo przez Niego zaczęła się nowa jakby karta, nowa era. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa, bo Słowo stało się ciałem. I dlatego dzisiaj jest 24 kwietnia 2016 roku. Gdyby On nie przyszedł, to nie byłoby tak, jak jest. Więc widzimy, wiecie, no i czytając, ja to są rzeczy, myślę, że tak bardzo oczywiste, ale wierzę, że dobrze, żeby one zabrzmiały dzisiaj. Żeby ta oczywista oczywistość po raz kolejny była zaakcentowana w liście do Tytusa. Apostoł Paweł pisze takie słowa w drugim rozdziale, 11 wersecie. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. W Chrystusie Jezusie objawiła się Boża łaska. I dalej apostoł, to apostoł Paweł, apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale wierzę, że też wyraża to, jak my dzisiaj wierzymy. W 15 rozdziale, kiedy wiecie, pojawił się problem, bo judaizujący nauczyciele zaczęli nauczać nawróconych pogan, że dobrze, żeście uwierzyli w Pana Jezusa, ale to nie wystarczy. Bo trzeba dać się jeszcze obrzezać i przestrzegać prawa mojżeszowego. I wtedy zostali wysłani do Jerozolimy Paweł razem z Barnabą i ten temat był poruszony. To był taki moment, w którym ważyły się losy Kościoła. W którą stronę pójdzie chrześcijaństwo? Czy pójdzie w stronę właśnie tych nauk judaizujących, uznając, że ofiara Jezusa jest niepełna, niewystarczająca, że trzeba ją uzupełniać, czy sprzeciwi się takim trendom i powie nie. I wtedy Piotr w Duchu Świętym mówi te słowa w 15 rozdziale, 11 wersecie. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i on. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa? Wierzymy tak. Łaska Boża okazana w Jezusie Chrystusie jest fundamentem i podstawą naszej wiary. I nasze zbawienie nie może w inny sposób być skuteczne dla nas, jak tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to Boży dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jak dalej pisze Paweł w liście do Efezjan w drugim rozdziale, i to też chcę przeczytać, niech to Słowo Boże zabrzmi. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim zbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Znamy to i wierzę, że na pamięć możemy cytować, ale no to jest fundament, to jest podstawa naszej wiary. Jesteśmy zbawieni z łaski Bożej, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, nie z uczynków. Bo jak też potem pisze jeszcze, czy wcześniej Paweł w liście do do Rzymian, tam w 11 rozdziale, że jak z uczynków, to nie z łaski. Bo wtedy łaska nie jest łaską. Ale jest, wtedy jest zapłatą. Jak człowiek sobie sam próbuje zapracować na zbawienie, to po co mu łaska? Bo sobie zapracuje i otrzyma zapłatę. Ale niestety taka jest prawda, że żaden człowiek nie jest w stanie zapracować sobie na zbawienie. Może jedynie wziąć to od Boga jako Jego dar, Jego łaski, Jego życzliwości. I teraz wracam do tego, co powiedziałem na początku. Piotr w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, tym 12 wersecie, mówi, że taka jest prawdziwa łaska Boża. Czy prawdziwa łaska Boża to łaska skoncentrowana na Jezusie Chrystusie i na Jego Słowie? Tak, to prawda. Wiecie, ale gdybyśmy tak przyjrzeli się, to ten pierwszy list Piotra w 11 miejscach mówi o łasce. Ja te wszystkie miejsca przeczytam. Pierwsze miejsce to drugi werset pierwszego rozdziału. Według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnoży. Potem mamy werset 10. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali przeznaczonej dla was łasce. Potem mamy werset 13. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwimy będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objęciu Jezusa Chrystusa. Potem mamy już rozdział 2, werset 19 i 20. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość i za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Tu się chwilę zatrzymam. Bo tutaj przechodzimy do takiej sfery, takiego aspektu łaski, który mówi o tym, że łaską u Boga jest to, żeby ci się nie udawało. Żeby ci było ciężko. Żebyś się zmagał. To jest prawdziwa łaska. Wiecie, jak wcześniej wspominałem o tych mężach ze Starego Testamentu, to oni są opisani jako ludzie, którzy doświadczali Bożej łaski. I czy Boża łaska, o której czytamy w stosunku do człowieka, sprawia, że człowiek żyje, wiecie, high life, że niczego mu nie brakuje, że wszystko jest cudownie, że wszystko jest super, pięknie, układa mu się i w ogóle jest szczęśliwy, jak po prostu, wiecie, amerykański biznesmen. W
większości nie.
No właśnie nie. A wiecie, ale są takie trendy i w chrześcijaństwie, które mówią o tym, że jak masz Bożą łaskę, to już niczego ci nie brakuje, w sensie takim, że ci się wszystko układa, nie masz żadnych przeciwności, kłopotów, trudności, nie zmagasz się z niczym. A jak się zmagasz, to kwestionują, czy ty faktycznie masz tą Bożą łaskę. Wiecie, kiedy tak zastanawiałem się i czytałem Boże Słowo, to już nad problemem rozpoznania łaski, sprawdzenia, czy łaska Boża jest rzeczywista, jest realna, wiecie, już z tym się zmagał Mojżesz. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, otwórzmy proszę, jak mamy Boże Słowo, Mojżesz zadaje to pytanie, on chce się upewnić, i rzekł Mojżesz do Pana, od 12 wersetu 33 rozdział 2 Mojżeszowy. Oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w moich oczach. To też, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz, jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i Twój lud, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza, także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję nad kim się zlituję. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie oglądać człowiek i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Wiecie, tu jest fragment, kiedy Mojżesz zadaje to pytanie, po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, Boże? Jak ja mogę rozpoznać, że Twoja łaska jest nade mną? Skoro Mojżesz zadaje to pytanie, wiecie, jak gdyby trochę, to dosłownie spiera się trochę z Bogiem, tak trochę. Jak ja tak się zastanawiam, to ten klimat jest tej rozmowy taki trochę, no, dziwny dla mnie. Mojżesz mimo tego był człowiekiem najskromniejszym ze wszystkich ludzi, ale tu ma odwagę. No Panie, no, po czym ja poznam? Jak to w ogóle ma, jak ja mam do tego podchodzić? I on, tak, ale on się domagał, żeby Pan mógł dać się poznać, żeby Pan mógł objawić swoją chwałę. Wiecie, ale pojawił się wtedy problem u człowieka z tym, jak poznać, jak rozpoznać, że mamy łaskę Bożą. I teraz przeskakujemy do tego, o czym pisze Piotr. Mówi, że mamy trwać w prawdziwej łasce Bożej. Więc jak tą prawdziwą łaskę Bożą rozpoznać, idąc też za tym, z czym zmagał się i o czym rozmawiał z Bogiem Mojżesz? Po czym poznać? Jak rozpoznać? Jakie są cechy, które wyróżniają prawdziwą łaskę Bożą w moim życiu? I właśnie czytając Boże Słowo, czytając i patrząc na przykłady ludzi, którzy byli pod Bożą łaską, taki Mojżesz. No i potem, wiecie, Bóg powiedział, oto miejsce przy mnie, stań na skalę, przeszła Boża chwała, on widział, potem spędził 40 dni, 40 nocy, nie jedząc, nie pijąc, na górze Bóg spisał na tych tablicach kamiennych te wszystkie przykazania. I potem Mojżesz wchodzi i jego twarz jaśnieje. Musiał zasłonę, bo Izraelici nie mogli na niego patrzeć. No wiecie, naprawdę widać, to jest ktoś, nad kim się jest Boża łaska. Prawda? Wszystko się super pięknie dzieje. A potem czytamy dalej i co? Ludzie się buntują przeciwko niemu, szemrają. No to jak on ma Bożą łaskę i Bóg pozwala, żeby mając Bożą łaskę był na językach ludzi? A potem jego siostra i jego brat. Przeciwko niemu, Miriam. Kto to w ogóle jest? Wiecie, tutaj widzę taką zależność. Człowiek, nad którym jest Boża łaska, nie żyje tylko takim bezproblemowym, bez żadnych kłopotów, bez trudów, bez problemów w swoim życiu, ale zmaga się z różnymi przeciwnościami. Nawet ze strony swoich najbliższych. Bóg okazuje człowiekowi swoją łaskę, nad człowiekiem jest Boża łaska, ale ten człowiek zmaga się. Wiecie, bo Boża łaska prawdziwa to nie jest coś cukierkowego. To nie jest coś, co jest takie, wiecie, tak słodkie, takie super, mówię, jak w amerykańskim filmie. Boża łaska, prawdziwa Boża łaska jest związana z tym, jak tutaj Piotr pisze, zmagacie się, cierpicie. Potem, wiecie, szukałem w dziejach apostolskich fragmentów, które mówią o Bożej łasce wobec Kościoła i w kontekście tego, na czym ta Boża łaska polegała. I pozwolę sobie trochę tych fragmentów przeczytać, bo na to mamy czas, w niedzielę rano, żeby słuchać Bożego Słowa i czytać to Boże Słowo. Więc w dziejach apostolskich, jak czytamy o Kościele, to dostrzegamy to, że Boża łaska była nad Kościołem, była nad uczniami. W Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, w 35 wersecie czytamy, 33, apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Tu jest jeszcze określenie, że to była nie tylko łaska, ale wielka łaska spoczywała na wszystkich wtedy uczniach, chrześcijanach. Kościół wtedy był pod silnym oddziaływaniem wielkiej łaski. I gdybyśmy, wiecie, szli tym tropem, że wielka łaska, czyli życie bez problemów, bez cierpień, to nie byłoby zaraz w następnym, wiecie, parę wersetów poniżej, w tym samym kościele pojawił się problem Ananiasza i Safiry. Dramat. Potem czytamy, że Piotr, który był w tym kościele, jest przesłuchiwany, stawiany przed Radą Najwyższą, potem do więzienia. No jak? Nad tymi wszystkimi jest wielka Boża łaska, a pojawiają się takie problemy. Wiecie, kłamstwo, jakieś oszustwo, więzienie, oskarżanie niesłuszne, bo nad nimi jest wielka Boża łaska. Jak to się ma do może naszego wyobrażenia życia człowieka, nad którym jest Boża łaska? Wiecie, potem, co czytamy o Szczepanie? 6:8. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. I co się potem stało z człowiekiem, który był pełen łaski? Ukamienowany. Człowiek, nad którym jest łaska, w pełni Boża łaska, doświadcza bólu i cierpienia. Wiecie, jego niesłusznie, niesprawiedliwie oskarżyli. Postawili jakichś fałszywych świadków. I potem go zabili. Kogoś, kto był pełen łaski. Potem jeszcze w tym kazaniu piękna mowa Szczepana, tu jest w 7 rozdziale opisana w Dziejach Apostolskich. Wiecie, tutaj w 10 wersecie Szczepan mówi o Józefie. I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swego. Pamiętamy Józefa? Tutaj jest powiedziane, że Józef otrzymał łaskę od Boga. Co właśnie bracia go sprzedali. Chcieli go zabić. W więzieniu spędził, wiecie, niesłusznie tyle lat. I potem jeszcze ktoś mu obiecał, że już twoją apelację zaniosę tam do naczelnika i zapomniał. I kolejnych parę lat. Człowiek, o którym powiedziane, że łaska była Boża nad nim. Potem w 46 wersecie tego 7 rozdziału, kiedy dalej Szczepan mówi, wspomina Dawida. I tutaj czytamy, który o Dawidzie znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. Dawid znalazł łaskę u Boga. Bóg jemu swoją łaskę okazał. I musiał robić uniki przed włóczniem Saulowym. I musiał tułać się po jaskiniach gdzieś tam. Jak dziki zwierz, że tak powiem. Bo Bóg mu okazał łaskę. Ale ludzie niekoniecznie. Potem w 11 rozdziale, w 23 wersecie, tutaj czytamy o zborze w Antiochii. I tutaj jak Barnaba to przybył do tego zboru, który gdy tam przybył, ujrzał łaskę Bożą. Uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Zboże w Antiochii, ten kościół w Antiochii, był wypełniony Bożą łaską. Wiecie, to było widać. Barnaba tam przybył i był pod wrażeniem. Ujrzał Bożą łaskę wśród wierzących w Antiochii. I co czytamy dalej? W owym czasie targnął się król Herod, na niektórych członków zboru począł ich gnębić. I wiecie, potem tam... I w ogóle Kościół, który doświadczał łaski i w Jerozolimie, i no, w innych miejscach, był prześladowany. Kościół, który był pełen łaski, który doświadczał Bożej łaski, zmagał się z cierpieniem, z niezrozumieniem, z brakiem akceptacji i z prześladowaniem. W 13 rozdziale w Dziejach Apostolskich, w 43 wersecie, kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli i poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. I znowu jest mowa o tych ludziach, którzy na słowo Pawła, Barnaby uwierzyli i oni zachęcani są, aby w tej łasce Bożej, której doświadczali, która była nad nimi, aby w tej łasce Bożej trwali. I potem dalej, tydzień potem, jak czytamy, w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego, a Żydzi, ujrzawszy tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co Paweł mówił. I potem dalej 50 werset. Żydzi zaś podburzyli pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowanie i wypędzili ich ze swego okręgu. Tutaj też widzę, jest mowa o łasce, doświadczanie tej łaski, trwanie w łasce, a tydzień potem przepędzenie, prześladowanie. Wiecie, mógłbym tych jeszcze tutaj fragmentów wiele dotyczących Kościoła i tego, że doświadczali łaski, Bożej łaski, że Boża łaska była nad nimi. I to się wiązało z tym, że nie mieli łatwo i lekko. Tylko jeszcze, wiecie, przykład chyba najbardziej też i znany. Apostoł Paweł o sobie też mówi, że on jest tym, w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w trzecim rozdziale, używa takich słów: według łaski Bożej, która jest mi dana. Jemu była dana Boża łaska. I potem w drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, pisze tak: ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach i tak dalej. Jest mu dana Boża łaska i z tej Bożej łasce, wiecie, jest taki sektor związany z tymi wielkimi niewygodami, z trudami, z cierpieniami, prześladowaniami, uciskami. Ten przykład chyba też doskonale znamy. Paweł w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, mówi w wersecie 8-9, miał problem. W jego ciele był jakby cierń, w nim posłaniec szatana. On się zmagał ze słabością i chorobą swojego ciała. I co mu Pan powiedział? Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Więc łaska Boża i dosyć tej łaski jest związana z tym, że jest źle, że boli, że nie jest tak, jakbym chciał. Paweł 3 razy o to prosił. Wiecie, jemu to nie było na rękę, to go ograniczało. 3 razy o to prosił i Pan mu powiedział: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Boża łaska jakoś jest ciekawie zestawiona i połączona ze słabością, z przeciwnością, z cierpieniem, z niepowodzeniem, z trudnościami. Wiecie, list Piotra został napisany do wierzących ludzi, którzy mieli problem, bo byli prześladowani, bo byli, wnosili niesprawiedliwie cierpienie. I Piotr do nich pisze te słowa o łasce Bożej. Jesteście uczestnikami łaski. Nad wami jest Boża łaska. Ale prawdziwa Boża łaska jest związana z uciskiem, z prześladowaniem, z trudnością, z tym, że ktoś cię niesłusznie oskarży, że zmagasz się właśnie z takim bólem wewnątrz noszonym. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego się muszę zmagać z tym, że ktoś mnie tak nie lubi? Że ktoś tyle mi kłód pod nogi rzuca. Wiecie, idąc dalej, z tym się człowiek zmaga też taki, z takim rozgoryczeniem. Panie, gdzie ta Twoja łaska? Gdzie ta Twoja przychylność? Gdzie ta Twoja życzliwość? Ano prawdziwa Boża łaska jest związana z cierpieniem. Dlatego Piotr w tym liście, tutaj wiecie, wielokrotnie, on zaczyna już na początku, mówi: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Prawdziwa, realna, rzeczywista Boża łaska, która jest nad człowiekiem, jest związana z właśnie ze smutkiem, z różnorodnymi doświadczeniami, albo potem, jak pisze Paweł, Piotr, przepraszam, w 4 rozdziale, najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Pali was czasami ogień? Nie dlatego, że coś ostrego się zjadło, ale zupełnie z innych przyczyn. Wiecie, ja wierzę, że Piotr pisze do ludzi, którzy się z tym zmagali, bo doskonale wie, w czym rzecz. Bo Piotr również się z tym zmagał. I tutaj Piotr odnosi się do tego, że to jest nasze przeznaczenie. W 21 wersecie 2 rozdziału, w tym pierwszym liście Piotra: na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Czytaliśmy, że nad Panem Jezusem już od Jego najwcześniejszych dni, miesięcy, lat życia była łaska Boża. Jego słowa były słowami łaski. I tej łaski mu przybywało i wzrosło, jak czytaliśmy w Ewangelii Łukasza. I mimo tego, że nad nim była Boża łaska, to on był odrzucony. I zmagał się, wiecie, z tym już od dosyć wczesnych etapów w jego służbie. Jego rodzina nie wierzyła w niego. Jego rodzina chciała go czasami pochwycić, bo jak tam czytamy, uważali, że odszedł od zmysłów. Wiecie, no jak to teraz ma się do tego, że jest nad nim Boża łaska, a rodzina, najbliżsi uważają, że jest jakimś szaleńcem. Potem niesłusznie, wiecie, nic złego nie uczynił, a tylko samo dobro. To jeszcze przypisują mu, że to dobro, uwalniając ludzi od opętania, czyni mocą Belzebuba. Bo jest nad nim łaska Boża. Wiecie, Pan Jezus, i też to cierpienie, to odrzucenie, to, czego on doświadczył, tutaj Piotr używa jako przykładu. My jesteśmy, jeżeli wstępujemy w jego ślady, jeżeli my jesteśmy odbiorcami, czy nad nami jest Boża łaska, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Jeżeli chcesz dzisiaj doświadczać Bożej łaski, a nie masz Jezusa Chrystusa, nad którym jest Boża łaska, jak nie masz Jego słowa, w którym jest łaska Boża, to nie możesz być odbiorcą Bożej łaski. Boża łaska tylko będzie w Twoim życiu wtedy, kiedy w tym życiu będzie Jezus Chrystus i Jego słowo. Chcę to dzisiaj wyraźnie też powiedzieć, zaakcentować. Wierzę, że my możemy doświadczać Bożej łaski, ale tylko w Chrystusie Jezusie. Poza Jezusem Chrystusem jesteśmy skazani na Boży sąd, na Boży gniew. Ale w Jezusie Chrystusie możemy być tymi, którzy doświadczają Bożej łaski. Prawdziwej Bożej łaski, która jest związana z cierpieniem, która jest związana z odrzuceniem, z niezrozumieniem, z tymi doświadczeniami, z tym, że cię pali ogień. I Piotr używa tego przykładu, bo też Piotr sam wie o tym. Piotr był sam bity, więziony, zastraszany, karany niesłusznie, niesprawiedliwie. Myślę, że też zmagał się z jakimś zgorzknieniem. Wiecie, bo kiedy człowiek cierpi fizycznie, niesłusznie, to zaczyna zastanawiać się: Panie, gdzie Ty jesteś? Gdzie ta Twoja łaska jest? Zmaga się z tym, że może, nie wiem, stracić nadzieję, stracić wiarę. Dawno rozmawiałem z osobą, która właśnie poprzez to, że takie długotrwałe cierpienie w jej życiu było, wiecie, operacje, szpitale, no cierpienie, zmaganie się, zaczęła odchodzić od wiary. Panie, no gdzie Ty jesteś? Skoro ja tyle po prostu już czasu cierpienia, zmagania się i nic na dobrze się nie zapowiada, bo coraz gorzej. Czy naprawdę jestem pod Twoją łaską? Wiecie, prawdziwa Boża łaska, w której mamy trwać, o której tu pisze apostoł Piotr, to łaska, która jest związana z krótkotrwałym cierpieniem, które jest niezbędne, które jest preludium przed tym, co ma nadejść, przed chwałą. Tak samo, kiedy Pan Jezus, wiecie, cierpiał, będąc pod łaską Bożą, ale potem wszedł do chwały swojego Ojca. I tutaj w 10 wersecie 5 rozdziału Piotr pisze o tej prawdzie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Wiecie, żeby doświadczać tego przysposobienia, utwierdzenia, umocnienia, musi wcześniej być krótkotrwałe cierpienie. Dlatego, że jesteśmy pod Bożą łaską. Dlatego, że jesteśmy tymi, którzy w Chrystusie Jezusie doświadczają Bożej łaski. Ale Pan Jezus cierpiał. Jego uczniowie, Jego naśladowcy zmagali się z przeróżnymi trudnościami. To myślę, że my jesteśmy lepsi? Ja wierzę w to, że prawdziwa Boża łaska. Dlatego Piotr tutaj w tym 12 wersecie, już pomału do końca zbliżam, napisał te słowa, napominając i upewniając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Dlaczego Piotr napomina? Bo może właśnie trzeba było tych wierzących ludzi sprowadzić na właściwe tory, bo oni myśleli, że Boża łaska to jest samodobro, tak? Nie ma żadnych trudności, nie ma żadnego cierpienia, żadnych zmagań, żadnych przeciwności. Więc dlatego napomina, prawdziwa Boża łaska jest w Jezusie Chrystusie, ale to jest związane z tym, że będzie trzeba się niestety zmagać. Ale to jest potrzebne, bo to ma też służyć temu, żeby nasza wiara okazała się cenniejsza niż znikome złoto próbowane w ogniu. Tutaj jak pisze też Piotr 12 4 rozdziału, to wszystko służy doświadczeniu naszemu, abyśmy też byli coraz bardziej podobni do tego, w którym pokładamy nadzieję, w którym mamy łaskę, bo tylko w Chrystusie Jezusie mamy łaskę, a On przed chwałą musiał przejść cierpienie, odrzucenie, oskarżenie, no, zmaganie się nawet w ogrodzie Getsemane z tym, że jeśli można, to żeby ten kielich mnie minął, ale nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. To był też bój, to było zmaganie. Jak się dzisiaj czujecie? Super, pięknie, czy nie za dobrze? Super. No to niektórzy super, niektórzy mniej super. Wiecie, ale prawdziwa Boża łaska, ja w to wierzę, tak mówi Boże Słowo, jest związana z tym, że nie może być cukierkowo i słodko. Bo wtedy to nie jest prawdziwa Boża łaska. Bo wtedy ona staje się nierzeczywista, nierealna. Prawdziwa Boża łaska to jest łaska Boża w Chrystusie Jezusie, ale związana też z tym, czego Jezus Chrystus doświadczał, czego Jego naśladowcy doświadczają. I może dzisiaj tego jeszcze nie mamy, ale skąd wiemy, co nas jutro jeszcze czeka? Dlatego mamy to słowo przyjmować i mamy trwać w tej łasce. Nie, wiecie, mając świadomość, że będzie tak bardzo ciężko i źle, to mamy teraz z tej łaski wyjść. Oczywiście Słowo Boże, wiecie, mówi o tym i list do Galacjan, tego dzisiaj nie będę czytał, tylko tak wspomnę. Pisze Paweł o tym, że wypadliście z łaski. Można wypaść z łaski. Można przyjąć łaskę na daremno. Tam jest pewien inny kontekst, bo oni właśnie przyjęli naukę judaizujących, którzy uważali, że ofiara Jezusa, że ta łaska w Jezusie Chrystusie jest niewystarczająca. A też można, wiecie, żyć w łasce, która jest nierzeczywista, nieprawdziwa. Więc niech Boże Słowo dzisiaj na nowo nas uświadamia, jaka jest prawdziwa Boża łaska. Czyli to, że dzisiaj jest Ci ciężko, a jak pokładasz swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie, żyjesz Jego Słowem, to wiedz, nad Tobą jest Boża łaska. Bóg okazuje Ci swoją przychylność, swoją życzliwość, kocha Cię i zabiega o to, żebyś był kiedyś razem z Nim w chwale. Ale zanim ta chwała będzie, to muszą się dzisiaj dziać te rzeczy, które się dzieją. Ale ważne jest to, też Piotr o tym pisze, żeby te cierpienia były wynikiem wiernego trwania przy Chrystusie, a nie, że ktoś się wtrąca w cudze sprawy, albo ktoś jest złodziejem, czy zabójcą, albo nieposłuszny władzy. Też się pojawiają te wątki w tym liście. I nie dlatego oni cierpieli właśnie, że łamali pewne zasady, pewne prawa, a dlatego, że trwali przy Jezusie Chrystusie. I żebyśmy tej łaski u Boga doświadczali, żebyśmy za dobre rzeczy cierpieli, a nie za złe. W niej trwajcie, w prawdziwej Bożej łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. Amen. Niech się Wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.